pracujemy nad koncentracją, nad tą pracą głęboką, to żeby właśnie osiągnąć ten stan pracy głębokiej, ważne jest, aby zapewnić sobie odpowiednie przerwy, odpowiedniej jakości przerwy. I to nie jest przerwa, kiedy odchodzisz od komputera i spuszczasz głowę w telefon i majtasz sobie coś tam w mediach społecznościowych.
Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ciebie zapraszam do wysłuchania 276 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj czas na odcinek solowy. Dzisiaj będę chciał namówić Cię do przeczytania, do zapoznania się i pewnie wdrożenia możliwie dużej ilości rzeczy z trzech książek, które uważam, że są istotne, a na pewno miały istotny wpływ na moją efektywność, produktywność, ale o tym za chwilkę. Natomiast w tym momencie chcę bardzo podziękować osobom, które w międzyczasie postawiły mi kawę, a nawet czasem kilka kaw. Dlatego bardzo dziękuję Adamowi, Borysowi, Karolinie, Katarzynie i Karolowi, którzy skorzystali z tej możliwości wsparcia mnie w taki sposób. Bardzo Wam, kochani, za to dziękuję. Dziękuję też wszystkim swoim patronom. A jeżeli Ty chcesz wesprzeć mnie, czy mój podcast, moje podcasty i nie chcesz wiązać się poprzez Patronite, to możesz to zrobić jednorazowo właśnie stawiając mi taką wirtualną kawę. Bardzo chętnie ją z Tobą wypiję. A link do tego zawsze znajdziesz w opisie każdego odcinka podcastu. Raz jeszcze wielkie dzięki. Jak powiedziałem na samym początku, chcę namówić Cię do przeczytania mojego top 3, jeśli chodzi o książki związane z produktywnością. Ale nie tylko do przeczytania, ale również do wyciągnięcia z tych książek czegoś, co dla Ciebie będzie najważniejsze, najciekawsze, najbardziej istotne w danym momencie i do wdrożenia tego. Trzy książki, z czego trzecia dla mnie to był taki game changer, ale zacznę od pierwszej. Pierwszą książką, która bardzo zwróciła uwagę na produktywność i po której przeczytaniu wiele rzeczy wdrożyłem, oczywiście nie wszystko z tej książki wdrożyłem, istotnie to wpłynęło na to, jak podchodziłem do zadań, jak podchodziłem do czasu, do planowania. I myślę, że jest to książka bardzo rozpoznawalna, ale też bardzo wartościowa, prosta. Prosta w swojej strukturze, prosta w języku, w jakim została napisana, bardzo przejrzyście i zrozumiale. Czyta się ją bardzo szybko i wręcz powiedziałbym przyjemnie, nawet jeżeli weźmiesz pod uwagę to, że w trakcie czytania coś będziesz sobie w tej książce notować, czy wklejać post-ity z jakimiś uwagami na przyszłość, żeby na przykład daną stronę czy dany aspekt przeczytać raz jeszcze, czy wdrożyć właśnie to, co sobie zaznaczyłeś. A tą książką jest Getting Things Done Davida Allena, czyli żeby rzeczy się zadziały, można powiedzieć w języku polskim, takim uproszczeniu. I tam mamy kilka takich aspektów. Ja od razu powiem od czegoś, czego nie wdrożyłem, co mnie z jednej strony przerosło, a z drugiej strony uznałem, że nie jest to dla mnie efektywne, czyli tego elementu dzielenia tych wszystkich zadań na teczki w stosunku do dnia, tygodnia, miesiąca i roku. Natomiast to, co dla mnie było najistotniejsze, to właśnie spróbuję Ci przybliżyć teraz w kilku dosłownie zdaniach. Przede wszystkim chodziło o to, aby zbierać wszystkie zadania. Zbierać, co to znaczy? Wszystkie zadania, wszystkie myśli, wszystkie zobowiązania, które powinny być w jakimś momencie wykonane, powinny być zebrane w jednym miejscu, tak żeby nie pozostawały w głowie. I tutaj z naciskiem na to, nie pozostawały w głowie. O tym często mówię w swoim podcaście. Natomiast to nie tylko uwolnienie głowy, czyli zrobienie sobie takiego porządku miejsca wirtualnego, oczywiście takiego domyślnego miejsca w głowie, co pozwala nam być trochę bardziej spokojnym, ale też właśnie spowodowanie, że nie wyleci nam z głowy wtedy, kiedy najmniej byśmy się tego spodziewali, bo przyznasz, że nieraz się pewnie zdarzyło, że masz coś, o czym pamiętasz, masz to zrobić, wiesz, że musisz to zrobić, wsiadasz do auta, do autobusu, do tramwaju, jedziesz, wiesz, że masz to zrobić, wysiadasz, potykasz się i zapominasz, co to było. i chwilę trwa, zanim sobie to przypomnisz. Więc ten pierwszy punkt, bardzo istotny, to zbieranie wszystkich zadań, czyli wypisanie tych zadań tak naprawdę do na przykład notesu lub kalendarza. Tutaj twoja interpretacja tego, gdzie to chcesz robić, jest bardzo istotna. Myślę, że nie trzeba podążać dokładnie, kropka w kropkę za tym, co autor mówi, jak to u niego zadziałało, ale znalezienie z tych wszystkich rzeczy tego, jak to u ciebie będzie grało, jak to będzie z tobą, podoba mi się takie słowo, jak to będzie z tobą rezonowało. Ja to wpisuję zwykle do notesu. Kolejnym punktem jest przetwarzanie, czyli takie regularne przeglądanie tych wszystkich zadań, przenoszenie ich do, przenoszenie czy wykreślanie na przykład, tak, jako zadanie wykonane, albo takie, które trzeba przepisać na nową stronę, bo ono się okazuje tak zwanym projektem, czyli nie jest takim taskiem, takim krótkim zadaniem, które możesz dosyć szybko zrobić, tylko ono wymaga rozbicia tego na jakieś etapy albo zaangażowania dodatkowych osób w dany proces. Dla takich zadań, generalnie w ogóle dla tych wszystkich zadań, dobrze jest ustawić sobie jakąś kategorię albo co najmniej przypisać priorytet, które z tych zadań jest najważniejsze. Często mówimy priorytety i to już jest tak powszechne określenie, natomiast bardzo często słyszę znowu, że priorytet to jest jeden. Wszystko inne może być ważne, ale priorytet jest jeden, więc zawsze z tych zadań staraj się wybrać priorytet. Wiadomo, że nim się zajmiesz jako najważniejszym zadaniem, możesz to sobie skatalogować, dodać jakieś kategorie, ale to ty wypracuj sobie po przeczytaniu tej książki swój model pracy z zadaniami. Ja podpowiadam, jak jest to w książce, trochę dorzucam od siebie, jak to u mnie zadziała, czy zadziałało, ale ty wybierz takie rozwiązanie, które u ciebie będzie się sprawdzać najlepiej. Te zadania wszystkie, które wyrzucisz z głowy, co też myślę jest bardzo istotne, to nie są wszystkie zadania, które musisz zrobić. To, co powinnaś zrobić, to określić ważność tych zadań, czyli wskazać priorytet, o czym mówiłem przed chwilą, ale też zdecydowanie odrzucić całkiem pewnie sporą listę zadań, którymi nigdy się nie zajmiesz. A jeżeli tego nie zrobisz, to zobaczysz, że z czasem ta lista zadań będzie tylko rosła, nieznacznie będzie ubywało zadań wykonanych i się okaże po miesiącu na przykład, że są tam cały czas zadania, które wpisałeś pierwszego dnia i nic się nie stało przez miesiąc, jeśli tego nie zrobiłeś. Czyli to nie jest ważne, istotne zadanie, które wymaga być na tej liście. Śmiało możesz je wtedy skreślić. Warto też wskazać zadania, które będą delegowane do innych lub które będą angażowały innych, to wtedy wypracujesz sobie swój system oznaczania, tagowania kolorem, czy hashtagiem, czy podkreśleniem, że to zadanie lub kto w związku z tym zadaniem musi się jeszcze w to, czy powinien się jeszcze w to zaangażować. Ważne jest też organizowanie tych zadań. I to jest, myślę, chyba najtrudniejsze, czyli w jaki sposób ty zapanujesz nad całą tą listą tych zadań, w jaki sposób je sobie będziesz grupować. Ja swojego czasu miałem na przykład zeszyt, taki taki notes powiedzmy, gdzie od początku zaczynałem zapisywać zadania związane z moją pracą zawodową, a kiedy odwróciłem na drugą stronę, do góry nogami, jak gdyby tak, czyli zacząłem wpisywać od tyłu tego notesu, tam wpisywałem zadania związane z moimi aktywnościami pozazawodowymi. Jak to zrobisz, to zależy od ciebie, ale chodzi o to, żebyś miał porządek w tych zadaniach, żeby prywatne zadania na przykład nie mieszały się z zadaniami biznesu czy zadaniami pracy zawodowej. Dobrze jest jednak to rozdzielić, chyba że te zadania w pewnym sensie się przenikają, ale to jest pewnie dla bardzo niewielkiej ilości zadań. Natomiast sama kwestia organizacji tych zadań, tych wszystkich myśli wyrzuconych z głowy, tych tasków do wykonania jest bardzo istotna. Oczywiście możesz robić to w taki sposób analogowy, klasyczny, czyli korzystając z notesu, o którym powiedziałem, czy z kalendarza na przykład, co też jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo wtedy lokujesz to zadanie w czasie, ale możesz to też robić w formie cyfrowej aplikacji, do tego jest naprawdę całkiem sporo, więc to, w jaki sposób będziesz organizować te zadania, zależy tylko i wyłącznie od ciebie, która forma będzie z tobą rezonowała, jak powiedziałem, czyli będzie dla ciebie działającą metodą. Kolejnym bardzo istotnym punktem związanym z opisywanymi przez Davida Allena zadaniami, czy sposobem pracy z tymi zadaniami, jest to, że powinno się te wszystkie zadania w jakimś sensie nie tylko zorganizować, ale również je później zaplanować. Organizowanie, czyli podzielenie tego, co jest zadaniem związanym z domem, z pracą, z biznesem, z rozwojem, a planowanie to wtedy już, co muszę zrobić, żeby ten task, to zadanie zniknęło z listy, żeby się spełniło, zadziało, tak? Więc to jest planowanie dosyć istotne, stąd powiedziałem, że wrzucanie tego w kalendarz może być bardzo pomocne, bo wtedy oczywiście pod warunkiem, że potrafisz pracować z kalendarzem. Ja nie potrafiłem pracować w takim klasycznym kalendarzem, więc mam inne narzędzia, mam notes i to się u mnie bardziej sprawdza. Natomiast istotne jest to, żeby to zapisać przede wszystkim, czyli ten punkt pierwszy, zbieranie tych zadań, wyrzucanie ich z głowy, później przetworzyć, czyli uznać, które mają być wykonane kiedy, a które ma na przykład odrzucone czy delegowane. Później zorganizowanie tego w jakiś sposób, taki katalogowania czy zapisywania tego w zależności od tego, jakiego tematu to dotyczy, czy pracy zawodowej, czy rozwoju przykładowo. Później to planowanie, o którym mówiłem, bardzo istotne i kluczowe na samym końcu to wykonanie, czyli skuteczne wykonanie zadania w takich wcześniej ustalonych terminach, czyli po zaplanowaniu tego. Tutaj istotne będzie to, żeby te zadania też pogrupować w takie zadania, które na przykład możesz zrobić od razu, czyli takie, które nie wymagają więcej niż 2, 3 czy 5 minut, bo to w zależności od tego, jaki sobie limit czasowy chcesz założyć. Zwykle to jest coś, co wymaga na przykład 2 godziny. Zadzwonić gdzieś, sprawdzić coś. To wykonujemy od razu. To nawet szkoda wypisywać na listę. Możesz wyrzucić to z głowy, zapisać na listę, wykonać i wykreślić. Ale będą też takie zadania, które będą angażowały trochę więcej czasu, kiedy trzeba sobie zaplanować właśnie w kalendarzu, kiedy ja to wykonam, a jeżeli zadanie jest większe, to podzielić to na jakieś bloki czasowe. Na przykład zadaniem jest napisanie książki albo jakiegoś eseju, czy zrobienie prezentacji w twojej pracy, czy biznesu, czy biznesie, czyli przygotowanie jakiejś prezentacji dla swojego klienta, czy na wystąpienie, które planujesz na przykład. Więc tu dobrze jest określić to, kiedy będziesz to robić i podzielić to na grupy, na takie bloki czasowe, żeby, bo wiadomo, że jeżeli to jest jakiś większy projekt, no to nie polecam i raczej też się nie zaleca siedzieć na przykład nad prezentacją 8 godzin, tylko podzielić to na bloki czasowe po to, żeby mieć czas na kreatywność, żeby mieć czas na zmianę punktu widzenia, na wymyślenie być może czegoś. Jak robisz coś innego, to nagle przychodzi ci do głowy coś związane z tym poprzednim zadaniem. Reasumując, Getting Things Done, czyli często spotykane też GTD Davida Allena, to jest system zarządzania zadaniami, uwaga, nie czasem. Jeżeli ktoś mówi o szkoleniu z zarządzania czasem, to jest to oczywiście, wiemy o co chodzi, natomiast nie zarządzamy czasem. No to jest jedyna taka rzecz chyba, na którą nie mamy żadnego wpływu. Jesteśmy totalnie zależni od tego i nie możemy nic z tym zrobić. Więc chodzi o zarządzanie zadaniami w czasie, o to, aby skutecznie je zrealizować. I ta metoda, którą on opisała, którą ja bardzo krótko omówiłem, pomaga osiągnąć naprawdę dużo wyższy poziom efektywności poprzez to zbieranie, przetwarzanie, organizowanie, planowanie, a później wykonywanie tych zadań w sposób uporządkowany i skuteczny.
Podoba ci się to, czego słuchasz? Postaw mi wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka.
Drugą pozycją, którą chcę ci zaproponować, jest książka, do której, przyznam, długo się zbierałem, a do której przeczytania namówił mnie Dominik Juszczyk i bardzo mu za to dziękuję. On tę książkę również polecił, chyba jak dobrze pamiętam, podczas rozmowy ze mną w tym podcaście na samym początku, te 5 lat temu już ponad. A książka jest szczególna, momentami dość trudna, natomiast w przekazie bardzo istotna i klarowna. Może brzmi to dość zagmatwanie, natomiast już zmierzam do tego, żeby opowiedzieć ci pokrótce, o czym ta książka jest. A szczególnie powiem o tym, o czym pewnie już też mogłaś usłyszeć w tym podcaście, o pewnym rysunku. Ale po kolei. Esencjalizm, czyli istota tej książki, tytuł tej książki, to swoistego rodzaju podejście do życia i do pracy, a koncentruje się ono na tym, aby, no właśnie, koncentrować się na rzeczach najważniejszych. I można to zrobić tylko i wyłącznie w jeden sposób, czyli w sposób taki, że eliminujesz zbędne rozpraszacze i te wszystkie inne zadania, które w danym momencie najważniejszymi nie są. To jest trochę to, co powiedziałem przy okazji mówienia o getting things done, kiedy dla zadań wyrzuconych z głowy ustalasz priorytet, czyli koncentrujesz się na tym jednym najważniejszym zadaniu. Dokładnie o to chodzi w esencjalizmie, czyli o koncentrowaniu się na rzeczach najważniejszych. I teraz w 5 krokach powiem, o co chodzi. Pierwszy to wybór tego, co faktycznie jest najistotniejsze. I teraz esencjalizm właśnie polega na dokonywaniu wyborów, świadomych wyborów, a później skupianiu się na tych rzeczach, które zostały wybrane, czyli na najistotniejszych rzeczach dla osiągnięcia tego celu zawodowego czy życiowego, jakikolwiek sobie dla tego zadania przypisaliśmy, czego on dotyczy. Istotną rzeczą również, i to jest dla mnie punkt drugi, i o tym całkiem niedawno słuchałem, a później czytałem w innej książce, którą kiedyś też przy okazji przybliżę, więc na razie nie będę spoilerował. A drugą rzeczą jest nie, czyli mówienie nie. I to może być traktowane nie jako pewnego rodzaju niegrzeczność, ale jako świadome wybieranie właśnie tego, co jest ważne. I teraz pokrótce powiem, że jeśli powiesz nie, to tak naprawdę dajesz sobie szansę powiedzieć tak dla czegoś znacznie bardziej istotnego. O tym trochę więcej powiem, jak wspomniałem o tej książce, która ten temat mi przypomniała. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby wiedzieć, jak ważne jest odmawianie. Odmawianie ludziom i rzeczom, które dla ciebie nie są istotne albo nie są bardzo istotne, a z kolei one mogą uwolnić zasoby czy dać szansę powiedzenia tak dla czegoś o wiele bardziej istotnego. Tak naprawdę chodzi o to, i to autor podkreśla w książce, aby mówiąc nie, zabezpieczyć, zagwarantować sobie wręcz swój czas i swoją energię na wykonanie tego priorytetowego działania, tego najważniejszego działania. Więc ja wyciągnąłem nie tylko z tej książki, ale właśnie to, żeby świadomie wybierać zadania, na których chcę się koncentrować, czyli umieć odmawiać, dziękować za to, że ktoś do czegoś cię namawia albo prosić cię o udział w czymś, ale ty nie czujesz, że to jest super istotne. Więc punkt drugi, traktowanie odmawiania, traktowanie mówienia nie jako elementu czy jako narzędzia, które może wpływać i będzie wpływać na pewno na koncentrowanie się na rzeczach najważniejszych. Kolejną, trzecią rzeczą, którą warto zaznaczyć, to to, że autor zachęca do skupiania się na nielicznych, za to bardzo istotnych celach. Czyli tutaj powiem ci o tym rysunku, o którym niejednokrotnie pewnie mówiłem, a który wrzucę do opisu tego odcinka podcastu. Wyobraź sobie teraz taką kropkę i z tej kropki wychodzi strzałka. Jedna strzałka. I obok jest kropka, z której wychodzi tuzin strzałek. I tą kropką jest twoja energia. I teraz łatwo sobie wyobrazić, że ta jedna strzałka, jeżeli koncentrujesz się na tym jednym najważniejszym zadaniu, to ona będzie prowadziła cię do celu, będzie prowadziła cię do tego sukcesu i będzie najdłuższa, bo całą energię koncentrujesz na tym jednym zadaniu. Czas, energię, zaangażowanie, poświęcenie, pasję. Natomiast jeżeli koncentrujesz się na wielu zadaniach naraz, oczywiście nigdy to nie jest naraz, ale powiedzmy, że przeskakujesz z jednego zadania na drugie, ja tak często mam, albo może inaczej, często miałem bardzo, dzisiaj mam mniej, ale nadal, no to wtedy ta energia jest rozproszona i być może właśnie któraś z tych strzałek to jest to najważniejsze zadanie, ale nie ma tej wagi. I to jest, myślę, coś, o czym warto pamiętać, myśląc o esencjalizmie, czyli o świadomym wybieraniu tylko tych najważniejszych zadań, które mają przynieść największy, czy mieć największy impact na twoje życie, czy zadania, które planujesz robić, czy które robisz. Więc ten potencjał, który jest w tym zadaniu najważniejszym, będzie zrealizowany, czy będzie uzyskany w momencie, kiedy przyłożysz do niego odpowiednią ilość energii, czyli ta energia nie będzie rozbijana na wiele innych zadań. I to jest, myślę, to istotne, czyli koncentrowanie się na tym sukcesie, koncentrowanie się, skupianie się na jednym, a nie na wielu zadaniach. I kolejnym, czwartym punktem, o którym chciałbym powiedzieć przy okazji esencjalizmu, to zapewnienie sobie odpowiedniego czasu, odpowiedniej przestrzeni na refleksję. I to jest mój, może nie tyle ulubiony punkt, ale wiesz, że jak słuchasz tego podcastu, że o refleksji, a szczególnie o autorefleksji mówię często i wtedy wspominam innego autora, czyli Darka Użyckiego, ale tutaj autor tej książki również mówi o refleksji, czyli o tym, żeby znacznie częściej poddawać to, o czym myślisz, czy nad czym pracujesz, poddawać refleksji. Odciąć się od takiego zgiełku, odciąć się od tego, co się dzieje wokół, skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby kontemplować, żeby myśleć, czy to, co robię, to jest właśnie to najważniejsze zadanie, czy idę w kierunku tego celu, czy te wszystkie działania są realizowane zgodnie z tym zadaniem, które wybrałem jako najważniejsze, czy nie jestem rozproszony. Więc ta refleksja, ta autorefleksja, być może też należy tak do tego podejść, jest tutaj również bardzo istotna. I chyba najtrudniejszy punkt z tej książki to to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak istotne jest dokonywanie wyborów. Chyba cały model tej książki nawiązuje do tego, żeby przypominać, pamiętać o konieczności dokonywania wyborów w kontekście właśnie tego najważniejszego zadania. To może być najważniejsze w życiu, najważniejsze w tym roku, najważniejsze w twojej pracy, najważniejsze w twoim projekcie czy w twoim biznesie. Ale właśnie to jedno najważniejsze zadanie, do którego powinnaś przyłożyć największą wagę, dać tam największy zasób, największą energię. I wtedy będziesz zapewne widzieć różnicę w tym, jak ta praca przebiega, jak te procesy się układają i jakie efekty ostatecznie dowozisz. W ten sposób można zdecydowanie osiągnąć więcej z większą satysfakcją i zapewne przybliżyć się, a jeśli nawet nie, osiągnąć zakładany sukces. I trzecia książka, dla mnie bardzo istotna, wspominałem o niej już, myślę, kilka razy. Książka, którą najpierw przesłuchałem, chyba kilka razy. Mam ją na liście ulubionych w wersji oryginalnej, do której zapewne też sięgnę, ale już po tych kilku razach, kiedy ją przesłuchałem, notabene chyba tę książkę też mi polecał Dominik Juszczyk, to Praca głęboka. I przyznam, że na początku nie do końca spodziewałem się tego, co otrzymałem. I to jest chyba najlepsze, co może być, kiedy dostajesz więcej niż zakładałeś, czy zakładałeś, że dostaniesz. Deep Work, bo taki tytuł jest w oryginale tej książki, autorem jest Cal Newport. I podobnie jak dwie poprzednie książki, no bo o to chodzi trochę w produktywności, aby być skutecznym, efektywnym i koncentrować się na rzeczach najważniejszych. Natomiast to jest tu przedstawione w jeszcze inny, ciekawszy sposób. Sposób, który przede wszystkim jest skuteczny, bo ja go przetestowałem. I nieraz do niego sięgam i korzystam z narzędzi opisanych w tej książce i staram się pracować szczególnie nad tymi ważnymi zadaniami, dokładnie tak jak autor opisał to w Pracy głębokiej. Czyli w skupieniu się na wykonywaniu tego konkretnego zadania, dania tam odpowiedniej ilości energii, koncentracji, rezygnacji czy usunięcia wszelkich zakłóceń i rozproszeń, których dzisiaj jest naprawdę ogrom cały czas i chyba mam wrażenie tylko przybywa. Autor przedstawia, że jakby pracę głęboką jako klucz do osiągnięcia sukcesu i wysokich wyników w realizowanych zadaniach. I też powiem ci w 5 punktach o kluczach tej książki, takich bullet pointach, najważniejszych rzeczach. Przede wszystkim praca głęboka to zadania, które wymagają pełnego skupienia. Zauważ element wspólny z tymi poprzednimi dwoma książkami, a szczególnie z pracą, szczególnie z książką Esencjalista. To skupienie, to poświęcenie i to myślenie, czy koncentrowanie myśli na tym konkretnym zadaniu. Jest to przeciwieństwo pracy takiej płytkiej, powierzchownej, takiej pracy, która jest niestety, ale bardzo często przez nas wykonywana w taki sposób. Mówię przez nas, bo mnie również się zdarza, kiedy jesteśmy non-stop rozpraszani, kiedy często marnujemy nasz czas, bo na przykład sami się rozproszyliśmy lub daliśmy się komuś rozproszyć i zanim wrócimy z powrotem do tego poziomu skupienia, do tego poziomu zaangażowania, jaki mieliśmy, zanim ktoś nas z tego wybił, no niejednokrotnie tracimy ponoć według badań około 20 minut czasu. Dlatego drugi punkt jest niezwykle istotny i ja bardzo często od tego zaczynam prawie każdą pracę, czyli staram się eliminować zakłócenia. A dzisiejszymi zakłóceniami najczęściej są powiadomienia w naszych komputerach, telefonach, tabletach, więc warto zadbać o to, aby go nie tyle wyciszyć, ale być może wręcz głęboko zamknąć w szufladzie albo zostawić w innym pokoju, tudzież biurze. Zależy, jakie zadanie i w którym miejscu masz zamiar wykonywać. Ale to nie tylko samo urządzenie, czyli coś, co może nam pikać i wydawać inne dźwięki. To może być również nieporządek na biurku. To może być również pewnego rodzaju nieład. To może być słońce świecące w oczy lub w monitor. Więc wszystko to, co potencjalnie może ciebie rozpraszać, należy przed przystąpieniem do tego ważnego zadania, do tego projektu, który chcesz realizować, aby usunąć właśnie te wszystkie zakłócacze. Trzecim elementem jest to, że żeby być skutecznym, to poza tym, że zdefiniujesz sobie zadania, które chcesz wykonać i usuniesz wszelkie zakłócacze, które potencjalnie mogłyby ci przeszkadzać, to jest zaplanowanie sobie takich sesji pracy głębokiej. Oczywiście warto zwrócić uwagę wtedy na to, kiedy będą ku temu najlepsze warunki i kiedy tobie na przykład najlepiej się pracuje, bo jeżeli jesteś osobą, która woli pracować, kiedy jest cicho i ciemno, jesteś sową, to zaplanujesz sobie sesję pracy głębokiej pewnie wieczorem. Natomiast większość ludzi, tu się ja do nich pewnie zaliczam, jest najbardziej efektywna, najbardziej skupiona i najbardziej skoncentrowana w pierwszych godzinach tego dnia roboczego, kiedy wykonamy sobie jakiś rytuał początku dnia, wypijemy swoją kawę, herbatę, pomedytujemy, poćwiczymy być może, czy przejdziemy się na dotleniający spacer lub, nie wiem, sesję jogi sobie zafundujemy, to wtedy najbardziej efektywnie rozpoczniemy tę sesję pracy głębokiej po wcześniejszym zdefiniowaniu. Oczywiście to wcześniejsze zdefiniowanie nie musiało nastąpić przed przystąpieniem kilka minut, ale mogło być znacznie wcześniej wykonane. Na przykład w ubiegłym tygodniu zaplanowaliśmy sobie sesję, że właśnie dzisiaj rano będziemy pracować nad tym konkretnym zadaniem. Myślę, że też istotną rzeczą jest to, żeby, i to będzie jako punkt czwarty, mieć świadomość tego, że praca głęboka nie polega na tym, że ja postanowiłem sobie zapracować teraz, czy popracować w takim trybie pracy głębokiej i to po prostu robię. Na początku nadal będziemy rozpraszani, na początku nadal będziemy próbować sięgać po telefon, czy będziemy łatwo ulegać mimo wszystko pewnego rodzaju rozpraszaczom. Dlatego chodzi o to, żeby trenować pracę głęboką, aby trenować umysł, aby trenować nasze nawyki, trenować wytrwałość w tym, żeby podejmować wyzwania pracy w skupieniu, pracy głębokiej. Niektórym może to przysporzyć trochę problemów i mogą się zniechęcać, bo tak jak powiedziałem, mogą nadal łatwo ulegać tym rozpraszaczom. Natomiast z czasem, gwarantuję, autor zresztą tej książki również, że taka regularna praktyka pracy głębokiej zdecydowanie poprawi zdolność zarówno koncentracji, jak i właśnie wybierania tych zadań, które w danym momencie są istotne. Wystarczy zacząć i być może to jest ta rzecz, którą warto sobie postanowić po przeczytaniu tej książki. Ja też spróbuję. Zobaczę, jak to u mnie będzie wyglądało. Zobaczę, co mnie będzie przeszkadzało i w jaki sposób to wpłynie na moją efektywność. I ostatni, bardzo istotny punkt. Kiedyś, kiedy miałem bardzo ważne zadanie, do którego zabierałem się bardzo długo, niestety zdarza mi się prokrastynować, szczególnie w przypadku takich trudniejszych zadań, ale kiedy przyszła pora i musiałem już to zrobić, to podzieliłem sobie te prace w blokach czasowych i zaplanowałem, że między tymi blokami czasowymi będę również odpoczywał. Ten odpoczynek to mógł być spacer, to mogło być po prostu wstanie od biurka, ale tym piątym punktem jest właśnie planowanie również przerw. Czyli pomimo tego, że pracujemy nad koncentracją, nad tą pracą głęboką, to żeby właśnie osiągnąć ten stan pracy głębokiej, ważne jest, aby zapewnić sobie odpowiednie przerwy, odpowiedniej jakości przerwy. I to nie jest przerwa, kiedy odchodzisz od komputera i spuszczasz głowę w telefon i majtasz sobie coś tam w mediach społecznościowych. To ma być przerwa, która pozwoli ci przewietrzyć głowę, to ma być przerwa, która faktycznie da ci odpoczynek, a przeskoczenie z jednego ekranu czy z jednego trybu myślenia twojego mózgu z tej pracy głębokiej do tej powierzchownej pracy nie jest powierzchownej pracy, czyli właśnie chociażby oglądania tych mediów społecznościowych, nie jest odpoczynkiem. Pamiętaj, że te krótkie odpoczynki pozwalają na zregenerowanie twojej głowy, twojego umysłu, sposobu myślenia, ale też mogą zapobiec temu, że będziesz nadal łatwo ulegał rozproszeniu, czyli one utrwalą cię w tym treningu, bo jeżeli sobie połączysz wszystkie te 5 kroków pracy głębokiej, czyli zdefiniowaniu tych zadań, wyeliminowaniu wszelkich zakłóceń, zaplanowaniu sesji pracy głębokiej, trenowanie tych sesji pracy głębokiej, czy przygotowywanie się, robienie ich często i robienie ich coraz lepiej, to również istotne jest, żeby planować te przerwy, żeby to wszystko, można było powiedzieć, będzie, czy było sukcesem. I myślę, że te 3 książki, oczywiście tych książek jest więcej i pewnie mógłbym zrobić top 5 albo nawet top 10, gdybym się postarał. Natomiast myślę, że jeżeli nie znasz którejś z tych 3 książek, a znasz 2, to warto zapoznać się również z tą 3, którakolwiek by to książka nie była. I co jest bardzo istotne, to bardzo jestem ciekaw twojego podejścia, twoich opinii, tego, jak ty widzisz te książki, jeśli je znasz, a nawet jeśli ich nie znasz, to podziel się tym ze mną. Na przykład możesz to zrobić wpisując w aplikacji Spotify, gdzie słucha tego podcastu blisko chyba 60% słuchaczy. Tam możesz wpisać pytanie albo tam wpisać opinię na temat tego odcinka, a ja z góry ci za to dziękuję. Jestem bardzo ciekaw tego, jak ten odcinek ci się spodobał, czy te książki są dla ciebie wartościowe. Jakie jest twoje zdanie na temat tych książek, jeśli je czytałeś, czytałaś? A jeśli uważasz, że to jest dobry odcinek i chcesz w jakiś sposób mi za niego podziękować, odwdzięczyć się, to będzie mi niezmiernie miło napić się z tobą wirtualnej kawy. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i gorąco trzymam kciuki za wdrożenie co najmniej jednej rzeczy z każdej z tych książek, którą mam nadzieję przeczytasz. Wszystkiego dobrego.
Rozwój osobisty dla każdego.